Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Jak zwykle we wtorek rozmawiamy o ekonomii. W ostatnich dniach Główny Urząd Statystyczny zasypał nas danymi liczbowymi. Jak je interpretować? Jak radzi sobie polska gospodarka w czasie epidemii? Te pytania chciałbym zadać gościowi dzisiejszego programu, którym jest profesor Feliks Grondalski z Katedry Ekonomii Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Analitycy oceniają, że Polska poradziła sobie z pierwszą fazą kryzysu lepiej niż inne kraje. Czy taka opinia jest uprawniona?
Panie redaktorze, odpowiadając na to pytanie, chciałbym króciutko nawiązać do naszej rozmowy z 21 kwietnia 2020 roku w Ekonomizerze. I wówczas, no na samym początku, prawda, kryzysu, tego uderzenia wirusowego, podkreślałem czy wskazywałem, że w reakcji czy w rozwoju sytuacji najważniejsza jest wyjściowa kondycja polskiej gospodarki. I ja tam wtedy w naszej rozmowie wskazywałem na bieżące wskaźniki koniunktury, bardzo dobre zresztą wówczas, to znaczy wysokie tempo wzrostu, niskie bezrobocie, inflacja w celu inflacyjnym i zrównoważony budżet. Również podkreślałem, jakie były fundamenty tej sytuacji i one są do dzisiaj aktualne, dlatego ja je powtórzę. Pierwsza sprawa to jest spolonizowanie i repolonizacja kluczowych i strategicznych dziedzin gospodarki. Orlen, Lotos, LOT, KGHM, BGK, PKO BP, PZU, PGNiG, Poczta Polska i tak dalej. Druga sprawa to jest stabilny system bankowy z dużą poduszką rezerwy płynności. Trzeci czynnik strukturalny to jest niezależność energetyczna, już prawie, prawda, bo ona się tutaj dużymi krokami zbliża. Własna waluta, polski złoty z niezależnym bankiem centralnym oraz koncentracja kluczowych ogniw łańcucha dostaw na terenie kraju. Obecnie mamy już nadwyżkę w handlu zagranicznym. To jest efekt właśnie tego czynnika. I teraz czynniki te zadecydowały, że pierwsze uderzenie szoku wirusowego wywołało w Polsce o wiele mniej negatywnych skutków niż w innych krajach Unii Europejskiej. Opinia zatem, że Polska jak do tej pory lepiej sobie radzi z kryzysem niż inne kraje, jest uzasadniona.
Ekonomizer. Czy w związku z tym możemy wysnuć taki wniosek? W tej chwili sytuacja jest rzeczywiście lepsza, jest bardzo dobra, że podobnie będzie w przyszłości.
Panie redaktorze, chyba wiele przemawia za tym, że tak może być. Po pierwsze, mamy już pewne doświadczenie życia z pandemią, z jednej strony, i z drugiej strony widzimy już efekty wcześniej podejmowanych decyzji w ostatnich 4 miesiącach. To jest wprawdzie krótki okres, ale w tym czasie odrobiliśmy z dobrym wynikiem lekcję przyspieszonej edukacji, takie learning by doing, edukacji jak funkcjonować w kryzysie pandemicznym i w warunkach dużej niepewności, a to już jest dobry prognostyk na przyszłość. Można powiedzieć w ten sposób, że nauka i doświadczenie to jest jedna sprawa, ale to, co będzie rozstrzygało o naszych perspektywach, to jest pozytywny potencjał wcześniej podejmowanych decyzji. A te wcześniej podejmowane decyzje dotyczą właściwej diagnozy, trafnego doboru instrumentów, szybkości reakcji. I to, co jest nowe i to, co pojawiło się w ostatnich miesiącach, to jest tak zwana kooperacja i zgoda instytucjonalna. Anglicy to nazywają policy response. O diagnozie już rozmawialiśmy, że ona polega przede wszystkim na nagłej zapaści płynności w sferze realnej, a więc trzeba uruchomić taki mechanizm, który tę płynność w bardzo krótkim czasie do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych dostarczy. No i takie instrumenty zostały podjęte i znamy je pod hasłem tarcze antykryzysowe. Ale wydaje mi się, że w tych ostatnich, prawda, 3-4 miesiącach, że najważniejszą jednak tarczą antykryzysową w trochę innym znaczeniu niż to znaczenie obiegowe, to jest właśnie to, o czym wspomniałem. To znaczy owa kooperacja i zgoda instytucjonalna. Mam tutaj na myśli, szanowny panie redaktorze, kooperację i zgodę instytucjonalną pomiędzy dwoma filarami polityki makroekonomicznej. Pomiędzy rządem kreującym politykę fiskalną i Narodowym Bankiem Polskim odpowiedzialnym za politykę pieniężną. Narodowy Bank Polski w sytuacji nadzwyczajnej, tak jak to mamy czy mieliśmy do czynienia, uruchomił natychmiast niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej, które wsparły fiskalne decyzje rządu, zapewniając im realne źródła finansowania. Można by powiedzieć, że Narodowy Bank Polski był swego rodzaju polisą ubezpieczeniową dla antykryzysowych działań rządu. Trzeba podkreślić, że bez tej kooperacji żadna tarcza antykryzysowa nie byłaby możliwa. Można dodać, że do grona tych aktorów zgody instytucjonalnej dołączył ponownie wybrany nasz prezydent, pan dr Andrzej Duda. I mając to właśnie na względzie i odpowiadając na pytanie o losy przyszłości, zachowuję duży spokój z odpowiednią dawką optymizmu.
Ekonomizer. To może nawiązując jeszcze do tej kwietniowej naszej rozmowy, zastanówmy się nad rzeczą, o której wtedy nie mogliśmy mieć pojęcia, bo wyniki są bardzo dobre, a teraz okazuje się, że jednak potrzebna jest nowelizacja budżetu. Skąd wzięło się to 110 miliardów złotych deficytu budżetowego?
Panie redaktorze, tu jest wiele niedomówień i niedopowiedzeń. Ja może tylko powiem, to może enigmatycznie na razie brzmieć, że to 110 to jest tak zwany planowany deficyt cykliczny. Natomiast deficyt strukturalny, który byłby, gdyby nie było tego zawirowania, jest na zupełnie innym poziomie. A deficyt cykliczny, a strukturalny to są dwie zupełnie odrębne rzeczy. Ale wracając do pierwszego pytania, dlaczego potrzebna była nowelizacja? Pytanie, znaczy odpowiedź jest dosyć prosta. Ponieważ COVID-19 zmienił makroekonomiczne założenia tkwiące u podstaw konstrukcji budżetu. I to on jest jedyną przyczyną owego deficytu koniunkturalnego. Z kolei jednoznaczna odpowiedź na drugą część pytania może być dzisiaj troszkę utrudniona. To znaczy skąd wzięło się te 110 miliardów? W rzeczywistości to jest 109,3. Nie znamy bowiem szczegółów projektu, a projekt będzie procedowany w Sejmie dopiero we wrześniu. Ale możemy w odniesieniu do tej liczby 110 miliardów poczynić kilka uwag. Pierwsza uwaga to jest taka, że to jest planowany, czyli założony, mówiąc inaczej, dopuszczalny poziom deficytu. To wcale nie znaczy, że on będzie osiągnięty. Druga uwaga to jest taka, że rząd założył i słusznie taki wysoki planowaną granicę deficytu, aby ewentualnie nie nowelizować ustawy, jeśli wystąpią negatywne warunki. I teraz, proszę Państwa, gdybyśmy te 110 porównali z deficytem z 2019, który wyniósł tylko 13,5 i to jest deficyt bliski strukturalnemu, no to widzimy, że nasza strukturalna podstawa funkcjonowania gospodarki jest bardzo zrównoważona. To znaczy nie mamy jakichś takich dużych nierównowag wewnętrznych. Jeśli byśmy ten deficyt z kolei porównali z deficytem półrocznym, czyli pierwszym półroczem, to jest raptem 17 miliardów, a zatem mamy zapas mniej więcej 92 miliardy do końca roku. I teraz trzeba powiedzieć, że to jest rozsądna decyzja, dlatego że w warunkach niepewności lepiej przeszacować zagrożenia, niż tych zagrożeń nie doszacować, aby zrealizować wariant bardziej optymistyczny. Wyrażam nadzieję, że tak właśnie będzie. I druga sprawa, w tym założonym deficycie mieści się to, co można by określić lewarem fiskalnym, a więc inwestycjami publicznymi w transport, w infrastrukturę, które miałyby być odpowiedzią na ograniczenie inwestycji prywatnych. Także w ten sposób bym komentował tę kwotę i jeszcze należałoby dodać jedną dosyć istotną kwestię, że deficyt budżetowy, budżetu państwa jest tylko częścią deficytu sektora finansów publicznych. W tej konkretnej sytuacji tutaj te pozabudżetowe źródła są dosyć spore, bo włączył się Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszem Przeciwdziałania COVID i 100 miliardami. Włączył się Polski Fundusz Rozwoju również z około 100 miliardami złotych. Także całkowity deficyt finansów publicznych planowany jest na mniej więcej 8,4%. I teraz, panie redaktorze, ja bym zestawił te 8,4 jako deficyt całego systemu finansów publicznych najwyższym deficytem za czasów rządów pana Tuska i Platformy Obywatelskiej w 2010 roku. To było 9%. Tyle tylko, że wtedy mieliśmy mafię VAT-owską i paliwową, no a dzisiaj mamy po prostu koronawirusa.
Ekonomizer. Czy jednak taka sytuacja w sektorze finansów publicznych nie stanowi zagrożenia dla gospodarki, dla przyszłego wzrostu?
No to jest pytanie, które dotyka samego sedna problemu deficytów. Jeśli tworzy się deficyt, no to powstają dwa najistotniejsze pytania. Po pierwsze, źródła sfinansowania tego deficytu, skąd wziąć środki na pokrycie. I drugie pytanie to jest, kto w konsekwencji będzie wierzycielem, w tym przypadku budżetu państwa. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jesteśmy w korzystnej sytuacji, dlatego że z tej perspektywy można by powiedzieć, że owa zasada kooperacji i zgody instytucjonalnej Narodowego Banku Polskiego wyszła naprzeciw finansowym potrzebom rządu. NBP wykonał normę zapisów z ustawy o Narodowym Banku Polskim i tutaj zacytuję ją, że podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, uwaga, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu. Co nastąpiło? O ile nie ogranicza to podstawowego celu Narodowego Banku Polskiego. Więc z tego punktu widzenia jest swego rodzaju zabezpieczenie przed pewnymi wstrząsami w przyszłości.
Ekonomizer. Czy w takim razie mógłby pan nam wyjaśnić, na czym to polega? Na czym polega owo wspieranie polityki gospodarczej rządu w odniesieniu do deficytu budżetowego?
To są nowe zjawiska, których w poprzednich latach czy dekadach, z którymi nie mieliśmy do czynienia. Klasyczna koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej polega na tym, że banki centralne z reguły stanowią swego rodzaju kompensację takim wydatkowym zapędom rządów, podnosząc stopy procentowe. Sytuacja dzisiejszego kryzysu jest diametralnie odmienna. Mamy bowiem do czynienia z zapaścią płynności w sektorze realnym. I teraz problem polega mianowicie na tym, że po to, żeby tę płynność uzupełnić, Narodowy Bank Polski po pierwsze obniża prawie do zera stopy procentowe, czego nie było, z czym nie mieliśmy do czynienia wcześniej, i uruchamia, i to jest ten niestandardowy nowy instrument, tak zwany niestandardowy instrument polityki pieniężnej w postaci strukturalnych operacji otwartego rynku, i to jest w ramach tak zwanego luzowania ilościowego. To polega mianowicie na tym, że Narodowy Bank Polski skupuje na wtórnym rynku papiery wartościowe Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa, i skupuje je w tak zwany sposób bezwarunkowy. To znaczy nie określa daty odkupu tych papierów. I teraz to jest ta komfortowa sytuacja, dlatego że w ten sposób bank centralny dostarcza płynności i środków rządowi do realizacji programów antykryzysowych, a z drugiej strony nie wymusza odkupu tych papierów. I w ramach tej współpracy i kooperacji instytucjonalnej decyzja o wykupie nastąpi w sytuacji, kiedy sytuacja gospodarcza będzie pomyślna i wtedy, kiedy ta transakcja nie będzie stanowiła zagrożenia dla równowagi makroekonomicznej. Wyobraźmy sobie na przykład, że w obecnej sytuacji te papiery wartościowe Skarbu Państwa są w rękach sektora prywatnego, no, a już nie daj Boże w rękach podmiotów zagranicznych. No, sytuacja byłaby wtedy o wiele mniej ciekawa. Wracając więc do odpowiedzi na pana pytanie o zagrożenie związane z deficytem i mając świadomości instytucjonalny mechanizm jego finansowania, można z pewnym spokojem przyglądać się antykryzysowym działaniom rządu.
Ekonomizer. Wróćmy może jeszcze do danych liczbowych. Czy wyniki, które przedstawił GUS w lipcu, świadczą o tym, że polska gospodarka wraca albo może już wróciła na ścieżkę wzrostu?
No może jeszcze nie całkiem wróciła, ale jakieś tam poważne światło w tunelu występuje. Jeśli zważymy, że przyjrzymy się produktowi krajowemu brutto, czyli tej najważniejszej, temu najważniejszemu miernikowi, w drugim kwartale, czyli w tym kwartale, gdzie właściwie dominował kryzys, nasza gospodarka skurczyła się, czyli PKB o jedynie 8,2%. To jest mniej niż średnia oczekiwań, czyli mniej niż mówiły prognozy. Jeśli to zestawimy ze średnią Unii Europejskiej, gdzie notuje się, czy zanotowano minus 14,4, zaś w strefie euro minus 15, no to wyglądamy zupełnie dobrze. A jak popatrzymy na inne kraje, to Hiszpania minus 22, Wielka Brytania minus 21, Francja 19, Włochy 17 i tak dalej. A więc polski PKB spadł tylko, oczywiście mówię w cudzysłowie, o 8,2, a więc na tle innych krajów to relatywnie stosunkowo niewiele.
Ekonomizer. Tutaj chyba panuje powszechna zgoda wśród ekonomistów, że porównując te dane, trzeba stwierdzić, że regres polskiego PKB na tle innych krajów, zwłaszcza krajów Unii Europejskiej, zachodnich krajów, był stosunkowo płytki. Czy to oznacza, że zbliżyliśmy się do punktu odbicia, wchodzimy na ścieżkę wzrostu, zaczynamy nadrabiać zaległości i wyniki teraz, które przed nami, będą lepsze niż w roku ubiegłym?
Panie redaktorze, no to jest pytanie. No gdybym znał dokładną odpowiedź, no to pewnie byłoby bardzo dobrze. Ale z tym stwierdzeniem byłbym jednak troszeczkę ostrożny. Wprawdzie resort finansów prognozuje, że w całym roku 2020 PKB spadnie tylko o 4,6, a więc mniej niż w pierwszym półroczu. Oznacza to, że już zakłada się odbicie. No ale cóż, wirus może sprawić różne niespodzianki. Natomiast pewne symptomy jakiegoś takiego nieśmiałego trendu można już odczytać z tych danych, które opublikował GUS. I pozwolę sobie tutaj wybrać takie najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, które mogą o tym świadczyć. Po pierwsze, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu rok do roku wzrosła o 1,1. Natomiast w porównaniu z czerwcem wzrosła już o 3,4, wszystko w procentach. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wprawdzie nie osiągnęło jeszcze w lipcu poziomu z lipca roku ubiegłego, brakuje 2,3%, ale w porównaniu z czerwcem było już wyższe o 1,1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w lipcu rok do roku o 3,8, natomiast w porównaniu z czerwcem wzrosło o 1,8. Bardzo ważna sprawa. Obroty w handlu detalicznym, czyli konsumpcja, wzrosły w czerwcu rok do roku o 3,8, natomiast w stosunku do w czerwcu rok do roku, natomiast w lipcu w stosunku do czerwca tego roku już o 6,5, a więc mamy tutaj spore przyspieszenie. Nadwyżka w handlu zagranicznym, to jest bardzo ważna sprawa, wyniosła aż niespodziewanie 12 miliardów złotych. I przy tym wszystkim, przy tych wydatkach, inflacja mieściła się w celu inflacyjnym i była w lipcu o 3,1 wyższa wobec analogicznego miesiąca 2019 i jednocześnie o 1,1 niższa niż w czerwcu roku bieżącego. A zatem odpowiadając na pytanie pana redaktora o odbicie gospodarki, można z dużą dozą ostrożności powiedzieć, że taka właśnie konfiguracja danych makroekonomicznych towarzyszy zwykle okresom ożywienia gospodarczego. I to byłaby moja odpowiedź na pana pytanie dotyczące kwestii odbicia.
I na tej ostrożnie krzepiącej nasze serca odpowiedzi kończymy nasz program. Gościem Ekonomizera był dziś profesor Felix Grondalski z Katedry Ekonomii Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panie redaktorze. Do widzenia państwu.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.